Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam wszystkich na naszym pierwszym spotkaniu modlitewnym w tym roku akademickim. Po wakacjach spotykamy się tu w Kościele Świętego Marka, aby podążać dalej drogą modlitwy wewnętrznej, drogą modlitwy w ciszy, rozwoju duchowego i właśnie zaczynamy. Na samym początku pozwólcie, że kilka spraw takich organizacyjnych podam. Spotykamy się tutaj, tak jak już było powiedziane, na całą godzinę. W pierwszej części będzie rozważanie, taka powiedzmy konferencja na temat życia duchowego, na temat modlitwy, życia chrześcijańskiego. I to jest takie wprowadzenie do drugiej części, kiedy już zostajemy sam na sam z Jezusem, w ciszy przez pół godziny zanurzamy się w tę ciszę, w modlitwę, w kontemplację, aby oddać się Jezusowi całkowicie. Dlatego bardzo wielka prośba, żeby przychodzić punktualnie, żeby się nie spaźniać, bo tak jak już wiemy, drzwi Kościoła będą zamknięte. No i właśnie w tym momencie je zamkniemy. Jak ktoś jeszcze musi wyjść na jakiś autobus czy pociąg, to jest ostatni moment, bo potem przez godzinę nie będzie można wyjść. Celem naszych spotkań jest właśnie to, aby pogłębić tę naszą modlitwę, relację z Bogiem, a poprzez to także jeszcze lepiej, głębiej żyć Ewangelią, w postawie daru z siebie. I dlatego każdego roku tutaj się spotykamy, aby rzeczywiście tę sferę ciszy ochraniać. Jest też wielka prośba, żeby nie zapomnieć nigdy wyłączyć telefonu komórkowego. Jeśli jeszcze tego ktoś nie zrobił, to też jest teraz taki moment, żeby to uczynić. Każdego dnia modlimy się, przynajmniej staramy się modlić. Większość z Was, którzy tu przychodzicie, już jakby trochę wdrożeni w tę modlitwę. I może ktoś jest pierwszy raz, więc szczególnie tego człowieka chciałbym przywitać, zaprosić go, żeby był wytrwały, żeby przychodzić każdego tygodnia, co wtorek. I potem, po tym spotkaniu, zapraszam do takiej przede wszystkim wytrwałości w modlitwie w ciszy. Te spotkania służą temu, żeby następnie każdego dnia, modlić się samemu. Żeby pogłębiać tą wiedzę o modlitwie, a potem ją przekładać na praktykę. Dlatego te spotkania służą osobistemu spotykaniu się każdego dnia z Jezusem. W zeszłym roku naszym przewodnikiem duchowym był święty Jan Paweł II. I teraz także chciałem przedstawić tego, który będzie nam przewodził. Zresztą już widzimy na tym portrecie papież Franciszek. Po raz pierwszy przewodnikiem jest ktoś żyjący. Nie święty, kanonizowany, który już odszedł do Pana dawniej lub jeszcze nie tak dawno jak Jan Paweł II, ale właśnie ktoś, kto nam dzisiaj ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. I teraz już przejdźmy do tego rozważania. Rozpocznijmy od początku. 26 lutego 2013 rok. W godzinach przedpołudniowych z kurii Buenos Aires wychodzi starszy mężczyzna. W ręce trzyma czarną aktówkę, a w drugiej ciągnie walizkę. Przecina Plaza de Mayo, wsiada do autobusu, który ma go zawieźć na lotnisko. O 14:15 samolot Alitalia startuje z lotniska Ezeira w Buenos Aires i kieruje się na północ, w stronę Europy, do starożytnej kolebki cywilizacji, a także kościoła, do Rzymu. Tuż po starcie niektórzy pasażerowie rozpoznają człowieka siedzącego w 25. rzędzie klasy ekonomicznej. To ich arcybiskup, kardynał Jorge Mario Bergoglio. Niektórzy pasażerowie pełni emocji zaczynają zadawać mu pytania. Bergoglio jest zaskoczony i w końcu odpowiada: proszę się uspokoić. Naprawdę nie ma takiej możliwości, żebym został papieżem. 23 marca znów będę w Buenos Aires. I rzeczywiście wydaje się, że jego czas minął. Ma już 76 lat. Rok wcześniej złożył rezygnację na ręce Benedykta XVI, rezygnację z urzędu ordynariusza Buenos Aires, której jednak papież nie przyjął. Zbyt cenił sobie pasterza, który, jak to mówił, jak mało kto przeniknięty jest zapachem swoich owiec. Benedykt XVI przedłużył mu zwierzchnictwo nad kościołem w Argentynie o kolejne 2 lata i to okazało się czymś bardzo istotnym. Przy całej tej historii jest też istotne właśnie to, że Bergoglio jest taki zwykły, podróżuje klasą ekonomiczną. On jest ze swoim ludem. Bardzo ceni to Benedykt XVI. I tak samolot zmierza w kierunku Rzymu. Po kilkunastu godzinach ląduje na lotnisku Fiumicino. Bergoglio wysiada, idzie odebrać swoją walizkę. Przy taśmie jeszcze jakiś dziennikarz próbuje mu zadać pytanie o najbliższe konklawę. W ogóle jest zdziwiony, że arcybiskup podróżuje bez świty, sam. Następnie Bergoglio wsiada do pociągu jadącego na stację Termini. Tam przesiada się na autobus do Watykanu. Okazuje się, że jako jedyny z kardynałów przybywa pieszo do domu świętej Marty z przystanku autobusowego. Zajmuje skromne mieszkanie, nie przypuszczając nawet, że pozostanie w nim na długo. Wszak na pewno nie przypuszczał to, co miało go spotkać. Nie należał do tak zwanych papabile, czyli kardynałów, którzy byli wymienieni jako kandydaci potencjalni na stolicę Piotrową. Następnego dnia rozpoczynają się kongregacje kardynałów, czyli takie spotkania, w których oni przedstawiają wizję nowego papieża. Jaki jest potrzebny papież na obecne czasy, historii świata, kościoła. I każdy z tych kardynałów ma jakiś czas, żeby tę wizję swoją przedstawić. Gdy przychodzi czas na Bergoglia, ten spokojnym głosem opisuje cechy przyszłego papieża. I tutaj zacytuję. To człowiek, który wychodząc od kontemplacji i adoracji Jezusa Chrystusa, utoruje Kościołowi drogę do wyjścia z siebie i podążania na peryferię egzystencji. Taki, który pomoże Kościołowi stać się płodną matką, żyjącą w pełnej otuchy radości ewangelicznej. W swoim przemówieniu kreśli postać papieża na czasy współczesne i także postać Kościoła. Kościół ma być ewangeliczny. To ma być Kościół, który nie będzie koncentrował się na sobie, który nie padnie ofiarą własnych afer i chorób. Kościół nie bojący się iść nawet na tereny skrywanego grzechu, bólu, niesprawiedliwości, niewiedzy, ignorancji, obojętności religijnej. I dalej mówi Bergoglio, cytuję: w Księdze Apokalipsy Jezus mówi, że stoi u drzwi i puka. Tekst ten oznacza naturalnie, że stoi na zewnątrz i stamtąd stuka do drzwi, żeby wejść do środka. Myślę jednak, że są przypadki, w których Jezus puka od wewnątrz, abyśmy pozwolili Mu wyjść. Kościół, kiedy skupia się na sobie, bezwiednie zaczyna sobie wyobrażać, że świeci własnym światłem. Przestaje być mysterium lunae, czyli księżycem odbijającym światło słońca. I dopuszcza do zagnieżdżenia tak niebezpiecznego pierwiastka, jakim jest światowość duchowa, która zgodnie z poglądem Henri de Lubaca jest największym złem, jakie może przydarzyć się w Kościele. Żyć po to, aby sobie nawzajem oddawać chwałę. Koniec cytatu. To są bardzo mocne słowa. Bergoglio je mówi powoli, bez pośpiechu. Wywołuje w tym wielkie wrażenie na słuchaczach. Nie ma przygotowanego przemówienia, tylko kilka punktów na kartce i mówi to wszystko z głowy, z pamięci, jakby to było w jego krwi. To przemówienie sprawi, że wielu ze słuchaczy musi teraz dobrze przemyśleć swojego kandydata na papieża. Nawet wtedy nie przypuszcza, że właśnie to przemówienie okaże się być bardzo ważne, powiedzmy wprost, nawet kluczowe. I tak mijają kolejne dni kongregacji, aż przychodzi wtorek 12 maja, kiedy to siada do jednego z białych autobusów. Te autobusy zawożą kardynałów na plac świętego Piotra, potem do Bazyliki, na mszę świętą w intencji wyboru nowego papieża. Następnie wszyscy udają się do kaplicy Sykstyńskiej przy śpiewie hymnu Veni Creator, przyjdź Duchu Święty. I po złożeniu przysięgi milczenia mistrz ceremonii ogłasza extra omnes, to znaczy wszyscy na zewnątrz. Rozpoczyna się konklawę, zamykają się drzwi i oto rozpoczyna się spotkanie kardynałów konklawy, które ma wybrać 266. następcę Piotra. To, co się stało za zamkniętymi drzwiami kaplicy Sykstyńskiej, jest owiane całkowitą tajemnicą. Ale wiecie, że czasem znajdzie się jakaś szczelina tu i ówdzie. I teraz spróbujmy odtworzyć z różnych wypowiedzi kardynałów, co się tam działo. Wśród najpoważniejszych kandydatów na urząd Piotra wymieniani są kardynałowie tacy jak chociażby Odilo Scherer, brazylijski kardynał, czy arcybiskup Mediolanu Angelo Scola, Kanadyjczyk Mark Utlet, kardynał Bostonu Patrick O'Malley, Filipińczyk Luis Antonio Tagle. To byli tacy żelazni kandydaci na papieża, ale w pierwszym głosowaniu nikt z nich nie zdobył żadnej jakiejś przewagi. Drugie i trzecie głosowanie, które ma miejsce następnego dnia, także nie przynosi rozstrzygnięcia. Nie wiadomo, kto z nich ma największe szanse. Właściwie sytuacja rozgrywa się w taki sposób, że trójka z tych kardynałów osłabia swoją kandydaturę I są to właśnie Scherer, Skola i Woodlet. Podobno wieczorem w tymże dniu arcybiskup Paryża André Ventrois miał powiedzieć: Bergoglio to lepsza opcja niż Skola. Wtedy już kardynałowie coraz bardziej zaczęli sobie przypominać tamto jego przemówienie. Gdy wszyscy idą równo, tam może pojawić się ktoś zupełnie niespodziewany. I powoli oczy zwracają się na kardynała Buenos Aires. W środowe popołudnie kardynał Bostonu, O'Malley i Bergoglio siedzieli razem przy obiedzie, bo potem kardynał Bostonu zwierzył się, że widział, jak Bergoglio był bardzo spięty. Powiedział wtedy dokładnie: widziałem, że jest pod silną presją, prawie nic nie jadł. W kolejnym czwartym głosowaniu znaczna ilość wyborców przenosi swoje głosy na Argentyńczyka, ale jeszcze nie uzyskuje wymaganej ilości 2/3 głosów. Piąte głosowanie okazuje się być ostatnie. Gdy na 77. kartce pojawia się nazwisko Bergoglia, rozlegają się gromkie oklaski. Nie zapomnij o ubogich. To było pierwsze zdanie, które usłyszał nowy papież z ust kardynała Claudio Humensa. A Bergoglio powiedział: jestem grzesznikiem, ale wyrażam zgodę. Tak powiedział po zakończeniu liczenia wszystkich głosów. Jeszcze dodał, że przyjmuje imię Franciszka, biedaczyny z Asyżu. Po czym, zwracając się do kardynałów, powiedział im: wybaczam wam. W sumie na pierwszego papieża z Ameryki Południowej zagłosowało ponad 90 kardynałów z ogólnej liczby 116. W tym czasie pojawia się biały dym. Rozlega się krzyk entuzjazmu. Wszyscy wiedzą, że jest nowy papież. Ludzie zaczynają zbiegać się z każdego zakątku Rzymu. Jeszcze będą musieli czekać kilkadziesiąt minut, zanim zobaczą, kto nim jest. Bergoglio idzie najpierw do tak zwanej sali łez na krótką modlitwę. Potem ubiera jedną z białych sutan przygotowanych specjalnie na tę okazję i kieruje się w stronę okna. Ale przed nim pojawia się kardynał Jean-Louis Touchon, który mówi: Annuncio vobis gaudium manium, habemus papam. Te zdanie słyszą wszyscy zgromadzeni na placu świętego Piotra. Wybucha szał radości, ale pytanie, kto nim jest? Po ogłoszeniu nazwiska na moment zapada cisza i nagle wśród Argentyńczyków jest entuzjazm nie do opisania. To ich rodak, kardynał Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. I wreszcie pojawia się w oknie. Już nie Bergoglio, ale Franciszek, bez czerwonej etoli, w skromnym białym stroju, ze zwykłym krzyżem, który zawsze nosił od początku, jak był księdzem. W swoich zwykłych, wytartych butach, który wcześniej przemierzał dzielnicę biedy w swoim mieście. Zanim cokolwiek powiedział, już dał przekaz właśnie tymi prostymi znakami. Daje przekaz sobą, swoją skromnością, wewnętrznym pokojem. I wreszcie mówi: siostry i bracia, dobry wieczór. pierwsze zdanie, które już łamie wszelkie protokoły, ale tym samym Bergoglio czyni znak życzliwości w kierunku wszystkich ludzi. I mówi dalej. Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie poszli go szukać niemal na końcu świata. I potem prosi, żeby wszyscy zostali w ciszy. Jednym zdaniem ucisza wielotysięczny tłum i dokładnie co robi? Modli się w ciszy razem z tymi wszystkimi wiernymi. Pochyla także głowę i prosi, żeby ludzie pomodlili się nad nim. W czasie tych kilku minut, kiedy Bergoglio pojawił się w oknie, świat poznał, że nowy papież jest skromny, uczciwy, pokorny i dobry. Że jest ludzki. Że bardziej pragnie wsłuchiwać się w głos owiec, niż je pouczać. Szykuje się naprawdę rewolucja. Rewolucja Ducha Świętego. Rewolucja w duchu franciszkańskim. Twoje życie jest świadectwem boskiej opatrzności. Zostałeś papieżem, nie czyniąc w tym celu najmniejszego wysiłku. Powiedziała mu przyjaciółka, do której zadzwonił kilka dni później. Jorge Mario Bergoglio, papież Franciszek, to on będzie naszym przewodnikiem. Przez cały rok będziemy wpatrywać się w jego postać, gesty, wsłuchiwać się w jego teksty. Dlaczego akurat on na ten rok? No mamy ku temu przynajmniej 3 powody. No po pierwsze, że jest to Piotr naszych czasów. Jest to nasz papież. Przedtem cieszyliśmy się obecnością Jana Pawła II, potem Benedykta XVI. Ale dzisiaj Duch Święty daje za przewodnika pasterza, który przybywa do nas jakby z drugiego końca świata, z Argentyny. No i powiedzmy tak szczerze, że za bardzo go nie znamy. Czujemy do niego sympatię, owszem, ale przecież nie chodzi tutaj o uczucia. Potrzeba, żebyśmy przyglądali się, jak żył wcześniej, jak żyje obecnie, czego naucza, jakie nowe horyzonty otwiera przed nami. I to jest pierwsza racja. Drugą racją jest to, że właśnie on przybędzie do nas w przyszłym roku, w lipcu. A zatem mamy czas, kiedy możemy przygotować się na jego wizytę. Wiemy, że Kraków, Polska przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży. I niech to będzie właśnie takie nasze duchowe przygotowanie. Przygotowanie na spotkanie twarzą w twarz z Franciszkiem, który jako pierwszy zalogował się na liście uczestników. I chodzi nie tylko o młodych, chociaż to będzie Światowy Dzień Młodzieży, ale wszyscy przecież powinniśmy być młodzi duchem. To jest nasz pasterz, który do nas przybędzie. Po trzecie, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście jest to opatrznościowy papież na współczesne czasy. I byłoby czymś naprawdę niedopuszczalnym, gdybyśmy tak bez żadnego zaangażowania po prostu zaakceptowali jego istnienie, ale nie wczytali się w to, co on chce nam powiedzieć. To jest papież dany przez Ducha Świętego. To jest papież wpatrzony w oblicze Jezusa, adorujący go codziennie. Autentyczny uczeń Chrystusa, którego on sam zna osobiście, który wie, w jakim kierunku prowadzić owce, by mogły znaleźć się na najlepszych pastwiskach. Jeszcze przytoczmy jego słowa, właśnie z tego przemówienia podczas konklawy. Mówił tak: kiedy stąpamy bez krzyża, Kiedy budujemy bez krzyża, kiedy wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana. Jesteśmy świeckimi, jesteśmy biskupami, księżmi, kardynałami, papieżami, ale nie uczniami Pana. I chciałbym, żeby każdy z nas po tych przepełnionych łaską dniach miał odwagę, tak, odwagę, stąpać w obecności Pana, z krzyżem Pana budować Kościół na krwi Pana, która wylewa się z krzyża, i by świadczyć o jedynej chwale ukrzyżowanego Chrystusa. W ten sposób Kościół ruszy do przodu. Takiego papieża otrzymał współczesny Kościół i świat. Papieża skromnego, zwykłego, który nie głosi jakichś wielkich sformułowań z wysokości swojego tronu, bo on idzie do najuboższych, do slumsów, do zakładów poprawczych, do więzień. On jest po prostu jednym z nas. Myślę, że to jest wielkie szczęście, że doczekaliśmy właśnie takiego następcy Piotra. Nie przespali tego czasu, gdy mamy go wśród nas. Poza tym, co mówi, on sam jest przesłaniem. Tak powiedział o nim jeden z przyjaciół w Buenos Aires. Jego świadectwo, jego konsekwencja, jego życie, to jest przesłanie. Problemy milionów ludzi zostaną rozwiązane, jeżeli całymi milionami pójdziemy za jego przykładem. Tak dokończył ten przyjaciel te słowa. I rzeczywiście Franciszek nie musi dużo mówić. O wiele więcej przekonuje tym, co robi, niż tym, co mówi. Jeździ autobusem lub metrem, chodzi po dzielnicach biedy, jak zwykły mieszkaniec. Umyka ochronie po mszy świętej, by iść do ludzi, którzy czekają na niego przed kościołem. Przez pierwsze miesiące po wyborze mieszkańcy Buenos Aires mieli taki zwyczaj pytać się każdego poranka: a słyszałeś, co dzisiaj strzeliło do głowy papieżowi? Jednego dnia przyłączył się do mszy, w której uczestniczyli ogrodnicy watykańscy, i prosił, żeby nie byli skrępowani jego obecnością. W innym dniu całował niemowlęta, błogosławił niepełnosprawnych, rozmawiał z księdzem, z którym jechał windą w domu świętej Marty. Zapłacił za nocleg, zadzwonił do gazeciarza w Argentynie, by odwołać prenumeraturę czasopisma i tak dalej. Jeden z nas. I na tym zakończmy. To jest takie wstępne wprowadzenie do orędzia papieża Franciszka, bardziej jego życiem niż słowem. I teraz pozostajemy sam na sam z Jezusem w tej godzinie wieczornej, aby z Nim być. Bo my sami jesteśmy także tymi ubogimi w duchu, do których Franciszek szczególnie kieruje swoje orędzie. Chodźmy z nim na tę modlitwę i polecajmy go Jezusowi. W ciszy przebywajmy z Chrystusem, wyrażając mu naszą wiarę, nadzieję i miłość.